Komentarze Radia Gdańsk.
Na zegarze 10 minut po 9. Rozpoczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Andrzej Urbański, a w dzisiejszych komentarzach udział biorą profesor Grzegorz Grochowski, politolog, wykładowca akademicki, prezes Fundacji Wiem i Umiem. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I Robert Kwiatek, fotoreporter, członek zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
I panowie, króciutko od tej w zasadzie sensacyjno-aferalnej informacji dotyczącej Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Jedni mówią, że to zdrada. Różnie komentowana jest ta sytuacja. Przypomnę, MKOL przywrócił możliwość startów Rosjan i Białorusinów w sportach indywidualnych pod flagą neutralną, pod warunkiem, że nie wspierali oni aktywnie wojny na Ukrainie oraz nie są związani z wojskiem i klubami wojskowymi. Co myślicie o tej decyzji i czy ona może być jeszcze zmieniona? Profesor Grzegorz Grochowski.
Czy tą decyzję o tym, że nie wspierają wojny na Ukrainie, będą ogłaszać publicznie?
No już ogłoszono tak naprawdę.
No bo jeżeli w,
MKOL ogłosił.
No ja rozumiem, ale ci startujący Rosjanie, czy oni po prostu przed występem będą oświadczać, jesteśmy przeciwko wojnie z Ukrainą?
Tego nie wiem, będziemy się przyglądać.
Wydaje mi się, że raczej taka możliwość startu jest dla sportowców, którzy są wykluczeni w danym kraju, czyli Białorusinów, którzy nie mogą w Białorusi normalnie żyć, funkcjonować, i dla Rosjan, którzy się przeciwstawiają tej wojnie i oni powinni mieć możliwość startowania pod taką flagą. Natomiast wszystkich innych reprezentantów, którzy reprezentują swój kraj, który napada na inny kraj, w momencie olimpiady tego typu działań nie powinno być. Ja bym wolał zresztą, żeby na czas olimpiady wrócić do tej tradycji, że kończą się wszelkie konflikty, przynajmniej na ten czas, bo wolałbym, żeby nie było żadnych konfliktów.
No właśnie, tak było w czasach antycznych. Igrzyska były czasem szczególnym. W tym okresie wygaszano wszelkie konflikty, tak jak powiedział Robert Kwiatek, i obowiązywał święty rozejm, no ale wiemy doskonale, że tutaj jest inaczej i ta decyzja no po prostu wielu bulwersuje.
No, to znaczy, tak jak powiedziałem, jeżeli będzie możliwość, żeby ci ludzie startujący w igrzyskach publicznie oświadczyli swój stosunek do wojny, co oczywiście narazi ich na określone straty i konsekwencje we własnym kraju.
To będą musieli prawdopodobnie zostać już za granicą we Francji.
No prawdopodobnie tak, no po prostu będzie wtedy więcej oświadczeń, może też niektóre rzeczy dotrą do narodu. Natomiast no, generalnie oczywiście, że decyzja jest mocno kontrowersyjna. Jeżeli bez doprecyzowania, to ona jest rzeczywiście do skrytyki.
Jestem przeciwna startom sportowców z Rosji i Białorusi, mówi Otylia Jędrzejczak, prezes Polskiego Związku Pływackiego. Tak samo wypowiada się Robert Korzeniowski, wielokrotny nasz mistrz świata, olimpijczyk. To bardzo zła decyzja, która podzieli świat sportu. To przekroczenie Rubikonu. Mocne słowo.
Mocne, ale pamiętajmy, że ten Rubikon jest cały czas przekraczany. Mówimy tu o tenisie i paru innych dyscyplinach, gdzie sportowcy rosyjscy, białoruscy startują. To jest jakaś tam konsekwencja. Powinniśmy walczyć, żeby ten świat był lepszy i żeby do takich sytuacji nie dochodziło. I powinniśmy walczyć, bo nie możemy tego przegrać. Jeżeli przegramy, to pada kolejny właśnie jakiś tam obszar jakichś takich naszych zasad. No idziemy w złym kierunku w tym momencie.
On już tak się zapętlił, przechodzimy do następnego tematu. On już tak się zapętlił w ten swój język agresji i kłamstwa, że nie bardzo może to wszystko odwrócić. Liczy na to, że ta zapiekłość jego najbardziej radykalnych zwolenników się utrzyma się na tyle, że uniemożliwi zwycięstwo partii rządzącej. Ja myślę, że to jest jego plan. Tak mówił profesor Legutko, europoseł. W temacie politycznym wypowiada się i kieruje to w stronę i komentuje tak naprawdę to, co dzieje się z Donaldem Tuskiem, który mówi na spotkaniach to, co mówi. Mówi na temat muru, mówi na temat Baltic Pipe, mówi na tematy, na które wcześniej też coś mówił. I teraz panowie, jak myślicie, jak słuchacie tych wypowiedzi i porównujecie z tym, co odbyło się na przykład rok temu, czy parę lat temu, to macie wrażenie, że polityka to jest walka o prawdę? Profesor Grochowski.
Polityka jako walka o prawdę to jest naprawdę interesująca teza, panie redaktorze. Polityka jest walką o władzę, jeżeli już mamy takie bardzo proste definicje stosować, natomiast no, byłoby dobrze, gdyby była również zastosowana definicja moralna pogłębiona, że polityka to jest troska o dobro wspólne. I jeżeli w kampanii wyborczej padają argumenty, które są nacechowane racjonalną, mądrą troską o dobro wspólne, to wtedy ja takich kandydatów słucham. Natomiast problem polega na tym,
że... A czy wyborcy słuchają?
No właśnie, problem polega na tym, że... No ja też jestem wyborcą, panie redaktorze. Natomiast problem polega na tym, że rzeczywiście najlepiej i najłatwiej przechodzą takie proste, tanie chwyty. Myślę, że też niestety źle wyedukowała... chciałem powiedzieć kasta polityków, ale to za mocne. Środowisko polityczne źle wyedukowało nas jako wyborców, że tak powiem, zapraszając nas do pewnego meczu czy powiedzmy takiego okładania się w kisielu albo innych jakichś ekstremalnych sportów, i tego oczekuje większość publiczności wyborczej, no i niestety to jest takie wzajemne sprzężenie zwrotne. Politycy nawarstwiają agresję, a my tej agresji oczekujemy więcej. Przykre, że cierpi na tym właśnie merytoryka.
Jak bardzo ważne jest takie budowanie takich centrów edukacji medialnej, można by rzec, szczególnie przed wyborami, ale nie tylko właśnie przed wyborami, tylko to powinno być takie strategiczne myślenie człowieka, który chce dowiedzieć się o tym, co dzieje się w świecie, dookoła niego, obserwować to, potem komentować, a potem wybierać i decydować, prawda? To ta kartka wyborcza to jest bardzo ważne jedno, każdy ma tą kartkę wyborczą i może z niej skorzystać.
Szkoda, że tak rzadko, bo rzeczywiście media powinny stanowić taką furtkę, też powinny być miejscem, gdzie się podsumowuje, ocenia na bieżąco polityków. Pan redaktor zapytał, czym jest polityka, czy powinno być w tym prawdy. Ja użyję takiego cytatu z piosenki Świętej Pamięci Przemka Gintrowskiego, że polityka dla mnie to w krysztale pomyje. I coś w tym rzeczywiście jest. To jest dobre porównanie. Polityka powinna być inna, ale patrząc na to z drugiej strony, tak na dzisiaj, to co wyprawia pan Donald Tusk, no ja śmiem twierdzić i myślę, że ręce zacierają zwolennicy PiSu, bo chyba to jest ich największy dzisiaj sojusznik. On napędza dzisiaj głosy PiSowi w wyborach, więc ludzie słuchają to, co się dzieje, wyciągają wnioski i myślę, że ci, którzy mają jakąkolwiek pamięć, z przerażeniem patrzą na to, jak ten człowiek się zmienia, jak zmienia swoje poglądy, to, co wcześniej mówił. No i z tego powodu może być taka sytuacja, że PiS ma ułatwioną robotę w wyborach. Ja nie mówię, że wygra, ale Platforma bardzo się stara o to.
Ale myślę sobie i zadaję też pytanie, czy rację ma premier Mateusz Morawiecki, który mówi, że w polityce liczy się wiarygodność? Bo takie słowa też padały w tym kontekście właśnie, gdzie pokazane były te, no troszeczkę powiedziałbym, różnorodne wypowiedzi, żeby tutaj nikogo nie obrazić. Dziś, wcześniej jakieś inne. No jakby było, jakbyśmy wychowywali tak swoje dzieci na przykład, że jednego dnia mówimy to, a drugiego dnia co innego. Panie profesorze.
W polityce liczy się wiarygodność, tak jak na przykład sprzedaży jakiejś marki w biznesie, też liczy się jej wiarygodność. Więc kwestia jest tylko tego, jak my potrafimy tą wiarygodność rozpoznać i w jaki sposób tutaj pan redaktor mówi o na przykład zmianie zdania przez jednego z polityków, zmianie zdania, czy też frontu przez jednego z polityków. No takich zmian mamy przecież mnóstwo, setki. No. I dlatego w momencie, kiedy oczekujemy wiarygodności rozpoznawalnej przez wyborców, no to musimy oczekiwać też myślenia. Musimy oczekiwać jakiejś ciągłości tego myślenia. No niestety dzisiaj żyjemy paskami, które na co dzień się przewijają na dole ekranu w telewizora czy w internecie. Zmieniają się co chwilę tweety lub też inne formy social media z ogłoszeniami kolejnych stanowisk. No i łatwo jest zapomnieć.
Ale ta wiarygodność
jednym
jest chyba...
Jednym okiem wlatuje, drugim wylatuje.
No tak, ale ta wiarygodność jest chyba ważna, cenna, powiedziałbym, nie tylko w polityce, ale takiej naszej codzienności, bo przecież jak kupujemy, nie wiem, samochód i on jest reklamowany, że jest bezawaryjny, a on się psuje, no to potem już tego samochodu nie kupimy. Jak pójdziemy do sklepu po masło, a ono jest, ma mniejszą wagę i jest zjełczałe, no to nie będziemy tego produktu kupować, krótko mówiąc. Tak to wygląda.
Panie redaktorze, gdyby tak rzeczywiście było, to byśmy faktycznie nie kupowali tych produktów i one by znikły. Niestety ja bym bym chciał, żeby była wiarygodność, chciałbym w to wierzyć, natomiast wydaje mi się, że masy dają się nabierać, bo elity w jakiś sposób wyłapują te rzeczy, natomiast masy dają się nabierać non-stop. Ten sam produkt ubieramy w różne opakowania, on jest na nowo sprzedawany, ale to jest ten sam produkt, więc dajemy się rolować. A politycy doskonale to wiedzą. Kłamstwo rzucone dziś na drugiego polityka, ono przyniesie skutek w wyborach. To, że potem się ten polityk kolejny oczyści i udowodni, że było to kłamstwo, on przegra te wybory.
Pod warunkiem, że pokaże się to w mediach, drodzy państwo, bo jak niedowierzaniem przyglądałem się wypowiedzi tego człowieka, który zaprosił premiera, byłego premiera Donalda Tuska do siebie do domu. To chyba był kibic Legii.
Nie, Chorzowa.
Chorzowa i potem następnego dnia Donald Tusk powiedział do niego to, co powiedział na spotkaniu, to po prostu przecierałem oczy, że to można tak z dnia na dzień zupełnie zmienić, prawda? Podejście do człowieka, którego najpierw się zaprasza, robi się z nim fotki i potem mówi się, odbiera się mu głos, krótko mówiąc. Widzieliście panowie to i jak to skomentować? No, czy to jest poważne podejście polityka poważnego?
Pan premier się zdenerwował, ponieważ ten człowiek skutecznie zadawał pytania o stadion w Chorzowie, uzyskał obietnicę od premiera, poszedł później do władz miasta Chorzowa, jak rozumiem, one są związane z Platformą, a tamci powiedzieli, żeby umownie mówiąc kolokwialnie spadał, więc on poszedł jeszcze raz do premiera na spotkanie i próbował przedstawić swoje racje. Pan premier powiedział mu, że nie będzie z nim w ogóle o tym rozmawiał, że on tu przyszedł
do innych
ludzi.
To może ładniejsze słowo niż spadał, właśnie nie będziemy rozmawiać z
No spadał, bo w zasadzie zabrał mu głos, odebrał głos, pan nie będzie miał tu głosu i co pan tutaj wyprawia, tak?
No nie chcielibyśmy, żeby tak wyglądała relacja polityków z zwykłym Kowalskim, no bo to nie wypada po prostu. Drodzy państwo, musimy wybierać tych, którzy są poważni i poważnie nas, wyborców, traktują. Temat aborcji znowu pojawił się. W Wielkiej Brytanii przegłosowano strefy bezpiecznego dostępu do ośrodków aborcyjnych. Nowe zasady sprawiają, że nie można modlić się w promieniu 150 metrów od takich placówek. Mandat lub pozew sądowy grozi każdej podejrzanej osobie. Podłapały to oczywiście grupy Nowej Lewicy. Lewicy tu polskiej mówią, że tak będą właśnie robić też jak w Wielkiej Brytanii. Co panowie myślicie na ten temat?
No oczywiście tak rozumiany zakaz jest i tak wprowadzony jest zakazem bez sensu. Tutaj myślę, że intencja w ogóle dyskusji na temat, znaczy intencja dyskusji, która zaowocowała taką ustawą, to jest po prostu zapewnienie, nazwijmy to ogólnie, bezpieczeństwa, tak? Czyli poczucia bezpieczeństwa. I rozumiem, że chodziło o osoby, które zmierzają do kliniki aborcyjnej po to, aby dokonać aborcji i żeby one nie czuły się zastraszone, tak?
No, ale to przez modlących się pod tymi klinikami.
Tak, ale właśnie efekt tego jest groteskowy w tym momencie zakaz modlitwy. Zakaz, myślę, że powinniśmy mówić o generalnie zakazach czy ograniczeniach agresji, o wychowywaniu ludzi do pokojowego prezentowania swoich poglądów i to jest ścieżka, natomiast wprowadzanie takich zakazów to jest droga na oślep i to zawsze może wykorzystywane być przez różne strony. Paradoks i w ogóle absurd, można powiedzieć.
Konferencja Episkopatu mówi, że dyskryminuje się w ten sposób osoby wierzące i godzi w wolność słowa. Robert Kwiatek.
Ja bym poszedł do tego szerzej, bo to jest nowy element w tej grze, czyli kolejnym krokiem może być tak, zakażmy modlenia się albo spotykania się pod urzędami, pod sądami, pod innymi placówkami, ponieważ to też przeszkadza tym urzędnikom, też być może ich zastrasza, więc ograniczajmy wolność coraz bardziej i będzie miło nam i przyjemnie, ale ludzie nie będą mieli gdzie wyrażać swoich poglądów. Dojdzie w pewnym momencie do takiego wybuchu niekontrolowanego, że potem ci wszyscy włodarze, którzy wprowadzają tego typu przepisy, nie zapanują nad tym. Przykładem może być trochę Francja, gdzie do takich rzeczy dochodzi. No, ludzie powinni mieć prawo do wyrażania swoich poglądów. Czy modlitwa i rzeczywiście w pewien sposób tak duże manifestowanie w tych miejscach, to jest do ustalenia. Natomiast drogą zakazywania nic nie osiągniemy. Ludzie będą jeszcze bardziej jak gdyby zaogniać sytuację.
Ale zobaczcie państwo, poseł Lewicy Katarzyna Kotula na przykład poinformowała, że jej formacja zaraz po ewentualnych wygranych wyborach wprowadzi zakaz modlitwy przed szpitalami ginekologicznymi, podobnie właśnie jak te rozwiązania w Wielkiej Brytanii.
I może zakaz spotkań pod pomnikami patriotycznymi środowisk na przykład lewackich, tak?
Ja się osobiście bardzo cieszę, że są politycy, którzy bardzo konkretnie mówią o swoich zamierzeniach przed wyborami. No właśnie po to, żebyśmy mogli wybierać. O to chodzi. O to chodzi. Ja osobiście jestem wdzięczny za taką wypowiedź, no bo znaczy ja wiedziałem, na kogo nie zagłosuję, ale no z pewnością już tutaj na tego typu formacje nie zagłosuję.
Drodzy Państwo, o bezpieczeństwie niestety nie starczyło nam czasu, aż patrzę ze smutkiem, że nie starczyło.
Ale ja nie wiem, gdzie są schrony.
No właśnie, ponad 80% Polaków nie wie, gdzie jest najbliższy schron podobno.
Ja myślę, że 100% Polaków nie wie, gdzie jest najbliższy schron, jeżeli
dojdzie co do czego, nie wiemy nic.
Bardzo zaniedbany jest to obszar, proszę Państwa, musimy do tego...
A są miejsca, gdzie tych schronów nie ma, panie redaktorze, to jest bardzo poważna sprawa. Ja jestem w dzielnicy Gdańska, która z pewnością nie ma ani jednego schronu.
A nawiązujemy do badania opinii publicznej, które zostało przeprowadzone w ostatnim czasie. Właśnie jednym z pytań było to, czy wie pani, pan, gdzie w okolicy jest schron. I 80% w tym badaniu powiedziało, że nie wie. Drodzy Państwo, zorientujcie się, bo to jest bardzo ważne. Nasze bezpieczeństwo. W razie czego. Oczywiście...
No ale budujmy te schrony.
Budujmy te schrony. Profesor Grzegorz Grochowski. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję.
I Robert Kwiatek byli Państwa i naszymi...
Pięknie dziękuję.
...gośćmi. Katarzyna Piekło realizowała audycję. Andrzej Urbański, pozdrawiam. Dobrego dnia życzę.
Komentarze Radia Gdańsk.